Kaja Rostkowska. Zaczynamy spotkanie z prezydentem Zielonej Góry. Janusz Kubicki, prezydent miasta, jest już w studiu Radia Indeks. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, serdecznie witam wszystkich państwa.
Śledzimy wasze pytania, które chcecie zadać prezydentowi miasta pod transmisją wideo audycji na Facebooku. Można również korzystać z drogi mailowej. Możecie wysyłać pytania na adres prezydent@zielonej.pl i zachęcam też do telefonowania do naszego studia 68 326 9696, to jest numer do naszej audycji. Możemy na bieżąco usłyszeć wasze pytania i prezydent odpowie na te pytania.
Staram się odpowiedzieć, bo na wszystkie nie zawsze znam odpowiedź, ponieważ miasto to jest bardzo duży organizm, wbrew pozorom bardzo skomplikowany, który funkcjonuje, choć oczywiście z przerwami, tak jak ostatnio miało to miejsce przy Xawerym, który odwiedził Zieloną Górę, czyli przy wielkich wiatrach.
I zaraz do tego Xawerego, do orkanu dojdziemy, a chciałam zapytać o rzecz dużą, ważną, która wydarzyła się wczoraj. Jakiś czas temu miasto złożyło do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek, aplikację, chodzi o niskoemisyjny transport w Zielonej Górze. Wczoraj wniosek został zatwierdzony, będzie centrum przesiadkowe, będą autobusy elektryczne, jest duże dofinansowanie. Duża rzecz w skali Europy.
Ja myślę, że dla nas jako Zielonej Góry to jest największy projekt, który jest realizowany. Chyba nigdy nie było tak wielkiego projektu, który realizowałoby miasto i pewnie długo nie będzie. To jest prawie 270 milionów złotych na transport niskoemisyjny, tak to się ładnie nazywa. Chodzi o elektryczne autobusy, o wymianę generalnie naszego transportu miejskiego, naszej komunikacji miejskiej, która ma już swoje lata. Część autobusów naprawdę po kilkanaście lat już posiada, więc to będzie radykalna zmiana, bo to będzie zakup 47 co najmniej autobusów elektrycznych, tak zwanych krótkich solo, czyli nieprzegubowych, 17 autobusów przegubowych. Te krótkie będą elektryczne, przegubowe będą spalinowe, spełniające wszystkie najnowsze normy. Oczywiście będą wyposażone wszystkie w klimatyzację, etc., etc., te wszystkie rzeczy, których wymagamy w tej chwili od tak naprawdę autobusów, bo część naszych autobusów niestety ma problem z klimatyzacją, która w lecie nie działała tak, byśmy sobie tego życzyli, więc to jest pierwszy element. Drugi element, jak autobusy elektryczne, to muszą powstać stacje szybkiego ładowania, więc te stacje zostaną wybudowane na pętlach, tak aby autobusy mogły jeździć cały dzień. To jest 11 takich stacji, które będą doładowywać autobusy w trakcie dnia. To również przebudowa całej zajezdni MZK na prawie 30 milionów złotych, gdzie również będą stacje wolnego ładowania, bo autobusy na noc zjeżdżając tam doładują się do 100%. Całkowita przebudowa. To między innymi również centrum przesiadkowe, bo chcemy i będziemy do tego dążyć, żeby również namówić mieszkańców w którymś momencie do korzystania nie tylko i wyłącznie z autobusów, ale również z pociągów, które będą kursowały. Powstaną nowe przystanki kolejowe. Jest jeden w Kisielinie przy strefie, więc tak, aby można było szybko dojechać ze strefy, na przykład do centrum miasta, tam przesiąść się na autobus suchą stopą, czyli będzie całe zataszenie dworca, będzie zrealizowane całe to centrum przesiadkowe, będzie również wybudowany tunel w ramach tego zadania pomiędzy dworcem PKP a Aldemedem. Po drugiej stronie to również poszerzenie wiaduktu na Batorego, tego wąskiego gardła, które mieliśmy, to również przebudowa ulicy Dworcowej, całego tego układu komunikacyjnego, także kilkanaście różnych puzli, które ułożą się w całym...
I olbrzymia część miasta.
Tak, tak, tak. Przy okazji tego, no bo to też wymagania są, bo powstaną przy okazji również miejsca parkingowe, część budynków zniknie, zostanie wyburzonych, które tam się znajdują. No wiadomo, czasy się zmieniają, coś co kiedyś wystarczało, w tej chwili już niestety nie. Więc zataszenie będzie aż od wiaduktu przy Sulechowskiej prawie do dworca PKS-u, pociągnięte nowe. To wszystko ma ukłożyć się w jeden spójny organizm zwany komunikacją miejską, która ma być lepsza, która ma być wygodniejsza, która ma być bardziej precyzyjna, bo to między innymi również nowe systemy związane z obsługą pasażerów, nowe systemy informacyjne. Także tych zadań jest kilkanaście, które będą zrealizowane. Jest to naprawdę wielki projekt, bardzo innowacyjny, bo nikt w Europie tego nie robi na taką skalę jak my. A jestem dumny z tego, że tak naprawdę to Polacy wymyślili to, bo jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, to żadna z zachodnich firm nie była w stanie podstawić nam autobusów do testów. Ani Mercedes, ani Volvo nie dysponują jeszcze tak zaawansowanymi technologicznie autobusami jak Solaris, jak Ursus. W naszym przypadku wszystko wskazuje, że Ursus wygra to postępowanie i dostarczy nam autobusy elektryczne, więc to jest naprawdę powód do dumy dla nas jako Polaków, że mamy coś, czego Europa jeszcze nie ma. Będziemy pierwszym miastem w Europie, które będzie miało transport niskoemisyjny na tak wysokim poziomie, jeżeli chodzi o autobusy elektryczne, bo prawie 70% naszego taboru to będą autobusy elektryczne. Więc wielki projekt, wiele różnych dokumentów i taka radość, że udało się to dopiąć do końca, że to będzie zrealizowane. Jest część osób, która jak zwykle mówiła, że nam się nie uda, nie potrzeba, etc., etc. Jest taka potrzeba. Chcemy dbać o jakość powietrza w mieście, bo dość często część osób narzeka na jakość, ale autobusy, które stoją w korkach, które no nie jadą, kopcą. Autobusy elektryczne po pierwsze nie kopcą, po drugie są o wiele cichsze, więc naprawdę jest wiele korzyści z tego wynikających. No, a nie będę mówił o tym, że Unia Europejska bardzo dużą kwotę dofinansowuje nam tego zadania, więc jest się z czego cieszyć.
Ze względu na emisję spalin chociażby,
między
to są
innymi,
te priorytety unijne.
Tak jest. Wszyscy chcemy dbać o jakość środowiska, my również i dbamy o nią. Stąd ten projekt, który no, naprawdę wiele, wiele lat przygotowań, ale jest już sukces, ostatnia prosta, w tej chwili zatwierdzenie projektu.
No właśnie, jeszcze podpisanie umowy 30 października, ale już możemy się cieszyć,
tak,
panie prezydencie.
Tak,
to już rzecz pewna, natomiast czekamy na formalności.
Jutro jeszcze sesja Rady Miasta, musimy dostosować wieloletnią prognozę finansową do takiego dokument, do tego można rozstrzygać wszystkie przetargi, iść dalej z realizacją tego zadania. Myślę, że maj, czerwiec przyszłego roku to będą już pierwsze autobusy elektryczne, które powinny pojawić się w Zielonej Górze. Idea jest również taka, bo od września przyszłego roku, w związku z tym dla dzieciaków, dla mieszkańców Zielonej Góry wprowadzić, tych, którzy uczą się, wprowadzić darmowy bilet na komunikację miejską. Chcemy, żeby jak najwięcej osób korzystało z komunikacji miejskiej, przesiadając się z samochodów, bo jednak im więcej samochodów, których też bardzo szybko i gwałtownie przybywa nam w mieście, no tym lepiej, bo samochody na ulicach niestety generują nam korki.
Czyli dzieci i młodzieży bezpłatne,
bezpłatne bilety.
Dzieci i młodzież bezpłatne
to
bilety.
Taki, chcemy zrobić
to
pilotaż, zobaczymy jak to będzie wychodziło. Tak,
słuchaczy.
Uważam, że warto też dbać o to, bo w dużej mierze z komunikacji miejskiej w tej chwili korzystają uczniowie, dojeżdżając do szkół, więc warto w stosunku do nich wykonać ukłon, aby no, było im troszkę lżej.
A do kiedy chcemy zakończyć tę inwestycję potężną?
Tutaj, znaczy oczywiście większość tych inwestycji musi być zakończona przed przyjazdem autobusów elektrycznych, bo sam autobus elektryczny sam w sobie no, nie będzie funkcjonował. Muszą być pętle przygotowane, muszą być stacje szybkiego ładowania. Musi
ale
być...
centrum przesiadkowe też?
Też, to wszystko jest tak zgrane i wszystko jest już dopięte, na, mam nadzieję, na ostatni guzik, że powinno nam się to wszystko udać. Maj, czerwiec przyszłego roku zakończyć. My w tej chwili troszkę zwlekaliśmy z rozpoczęciem prac związanych z budową centrum przesiadkowego, ponieważ mamy remont Westerplatte, jednoczesne rozkopanie ulicy Dworcowej. No, przyznam się szczerze, nie wchodzi w rachubę, stąd jakby no, próba, na, żeby te zadania się nachodziły. Trzeba pamiętać też o tym, że remont Dworcowy będzie aż do ronda na Batorego, więc chcemy to zgrać, tak, kiedy będzie budowane to rondo w ramach budowy trasy aglomeracyjnej, żeby też to połączyć, to zadanie wtedy, żeby nie rozkopywać wszystkiego naraz, nie w tym samym momencie, etc., etc. Jest to możliwe i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Oczywiście bardzo przepraszam za wszystkie utrudnienia komunikacyjne. Natomiast jak skończymy to wszystko, wierzę w to, że nam się będzie o wiele lepiej w Zielonej Górze jeździło, czego wszystkim i sobie życzę.
Przechodzimy do tematu orkanu Ksawery, który zebrał niemałe żniwo w naszym mieście. Miasto wciąż porządkuje jeszcze wiele kwestii związanych z tym, co Ksawery po sobie zostawił i zarówno sprzątanie, tu chociażby widok cmentarza, poruszający co najmniej, ale i kwestie związane z prądem, z wodą i tak dalej. Ale zanim przejdziemy jeszcze do wniosków, do skutków tego orkanu, chciałam wrócić do tego czwartkowego wieczoru. Czy miasto było gotowe na ten silny wiatr?
No, nie da się przygotować nikogo i takiego dużego miasta jak Zielona Góra na tak silny wiatr. Dla nas największym problemem, jaki wystąpił w czwartek wieczorem i cieszmy się, że to był czwartek wieczorem, a nie w czwartek w południe, bo drzewa leżące na ulicach, bo leżały na ulicach, nie działająca sygnalizacja świetlna, brak lamp. Jeżeli byłaby to godzina 15, to myślę, że miasto byłoby w wielkim paraliżu komunikacyjnym. Tu było troszkę później. Również wywołało to paraliż komunikacyjny, ale niestety doszło do przerwy w dopływie prądu. Miasto Zielona Góra nie jest przygotowane na całkowity zanik prądu w całym mieście. Miasto ma dwie linie zasilające, ale one obie wychodzą z jednego źródła, wychodzą z Leśniowa i niestety zostały uszkodzone linie wysokiego napięcia, które dochodziły do Leśniowa. My od kilku lat, nie wiem, czy to 4 czy 5, piszemy pisma i prosimy i apelujemy o to, żeby rozpocząć budowę nowego bloku parowo-gazowego na terenie naszej elektrociepłowni i bezpośrednio z naszej elektrociepłowni wyprowadzić jeszcze jedną linię, która zasilałaby miasto. Wtedy mielibyśmy trzy niezależne elementy, które dostarczałyby prąd do miasta, bo jednak miasto bez prądu, no niestety jest miastem sparaliżowanym. Niedziałająca sygnalizacja, niedziałające światła. Oczywiście wszyscy w domach, część jest ogrzewana bezpośrednio na przykład gazem. Jeżeli nie ma prądu, to piece gazowe nie zasilenia.
Nie brak wody również z tym
brak
związany.
Wody. Część, część niestety, zwłaszcza tych wyższych budynków, które mają pompy bezpośrednio w swoich własnych budynkach, które no, nie są zasilane agregatami, stanęła. Woda była dostarczana grawitacyjnie, czyli spływając, ale automatycznie również brak dopływu nowej wody świeżej z naszych ujęć powodowało to, że woda była dostarczana z tak zwanych zbiorników, które mamy zmagazynowane. Mamy zmagazynowane tam 17 tysięcy litrów metrów sześciennych. Potrzebujemy około 1000 na godzinę, więc zapas jest na 17 godzin. Mhm. My tutaj w czwartek i piątek walczyliśmy o to, żebyśmy uruchomili wszystkie elementy, mhm. bo część oczywiście działała. W części mamy agregaty. Tak naprawdę po tej będziemy jeszcze kolejne agregaty chcieli zainstalować.
No właśnie, chciałam zapytać o wnioski, działania, które miasto podejmie po tym doświadczeniu niełatwym.
No, to jest tak, że to jest kolejne jakieś doświadczenie bardzo tragiczne i bardzo trudne dla nas. Wyciągamy z tego wnioski i idziemy do przodu. No tu niestety, to co powtarzam, no, gdyby 4-5 lat temu, jak pisaliśmy pierwsze pisma związane z bezpieczeństwem energetycznym miasta, rozpoczęto budowę, to pewnie nie mielibyśmy żadnego problemu, bo prąd byłby fizycznie dostarczany. Większość miasta ma linie nie na powietrzne, tylko i wyłącznie podziemne, w związku z tym nie ma problemu. Mhm. Natomiast na terenie dzielnicy Nowe Miasto jest część linii napowietrznych, z którymi też był problem. Tutaj oczywiście też monitorowanie, rozmowa z Eneą, rozmowa z polskimi sieciami energetycznymi, które za to odpowiadały, mhm. jak ściągnięcie dodatkowych ekip, bo tak naprawdę te, które są tutaj na tym terenie, nie były w stanie poradzić sobie z tym, stąd interwencja, aby przyjechały dodatkowe ekipy, one przyjechały spoza województwa lubuskiego, które nam pomagały w usuwaniu tych skutków, walka o to, żeby było zasilanie w szpitalu, bo trzeba pamiętać, że szpital, poliklinika to są te jednostki, które muszą mieć zasilanie.
Tak, i tam też pojawiło się zagrożenie, że za moment tego prądu zasilania zabraknie.
Są agregaty prądotwórcze tam na, w obu tych jednostkach, natomiast trzeba pamiętać, że jest zapas paliwa i tutaj myśmy dostarczali paliwo, bo wychodziło, że będzie zagrożenie, iż tego paliwa może zabraknąć. Trzeba pamiętać, że na taki wypadek również musi być stacja benzynowa, która posiada agregat prądotwórczy, żeby mogła tankować choćby samochody ratownicze, więc tych elementów, które są w tej układance jest wiele. Wydaje mi się, że udało nam się w miarę opanować sytuację. To tak jak część osób, która w piątek rano kierowała się do pracy, zauważyła, że część sygnalizacji świetlnej nie działała, ale stąd między innymi na każdym z tych skrzyżowań byli funkcjonariusze policji, którzy regulowali bezpośrednio ruchem, kierowali, no bo to też było zagrożenie, jeżeli część osób będzie chciała ruszyć, część zakładów była wyłączona oczywiście również z dostarczania zasilania, więc tych problemów było dość dużo. Spotykaliśmy się co kilka godzin przez całą noc, analizując sytuację, analizując rozwój wypadków, analizując to, gdzie nam się udało doprowadzić zasilanie, gdzie nie, analizując również to, co zrobić w piątek ze szkołami, z przedszkolami, z żłobkami, bo nie mieliśmy
pewności. Te wnioski pewnie jeszcze bardzo długo będą zbierane, to podsumowanie będzie trwało.
Które składają się na jedną wielką całość.
I będziemy, panie prezydencie, wracać do tego tematu, natomiast pojawia się tutaj wiele pytań naszych słuchaczy.
Już nie wspomniałem w ogóle o problemie związanym z tym, że dziesiątki, setki drzew, które uległy połamaniu. My staraliśmy się w pierwszej kolejności odblokować drogi i sprzątaliśmy z dróg, ale w tej chwili w parkach, w każdym prawie skrawku lasu miejskiego są powalone drzewa i staramy się to na bieżąco. Też wynajęliśmy dodatkowe ekipy, starać się posprzątać. Naprawdę jest to wielki problem, bo no, z taką skalą zniszczeń też nie spotkaliśmy się dość dawno. Jak rozmawiałem z energetykami, to oni w ogóle nie pamiętają, żeby w historii
kiedykolwiek było. Zgadza się, służby mówiły, że do tej pory
nie było takiego zdarzenia.
Pytania mailowe. Postaramy się tutaj ich jak najwięcej przytoczyć. Pytanie dotyczące zieleni w rejonie Jasna 11. Skarpa, skoszono trawę we wrześniu, ale zapomniano o skoszeniu trawy obok mojego ogrodu, pisze słuchaczka salonu fryzur, nie mówiąc o drzewie samosiejka, które rozwala skarpę przy schodach oraz mój murek ogrodzeniowy. Dlaczego brak jest jakiejkolwiek reakcji ze strony urzędników? Tutaj nawet padają nazwiska. Skracam pytanie. Proszę
o
odpowiedź.
To oczywiście ja przepraszam wszystkich mieszkańców za to, co było w tym roku, bo to, co się wydarzyło, na pewno nie było czymś, z czego możemy być dumni, wręcz przeciwnie, to jest coś, czego powinniśmy się wstydzimy. Stąd pewne zmiany, które zaszły w urzędzie związane z tym, abym w przyszłym roku nie musiał się wstydzić tego, jak wygląda zieleń w mieście. Tutaj oczywiście sprawdzimy jakość koszenia. Mamy w tej chwili też oczywiście problem, że była decyzja przerzucenia wszystkich ludzi do sprzątania zniszczeń po orkanie. Jeżeli chodzi o drzewa, samosiejki, pewnie państwo dobrze o tym wiecie, że ja jestem zwolennikiem, aby wycinać drzewa, te, które zagrażają różnego rodzaju obiektom, zagrażają parkingom, samochodom, więc te drzewa będą wycinane. mimo protestów, które są związane z tym, że nie wszyscy tak uważają. Uważam, że trzeba wycinać, a na ich miejsce posadzić zdrowe, nowe drzewa, które będą rosły. Topole, które są drzewami bardzo kruchymi, też należy moim zdaniem wyciąć, na ich miejsce wsadzić inne drzewa, więc to będzie realizowane i te wszystkie rzeczy będą, te zgłoszenia przyjmujemy cały czas, doszło do pewnych zmian w urzędzie. Mamy problem też tak naprawdę, bo mnie to też do szału czasami doprowadza. Wycięcie drzewa w tej chwili odbywa się na tej zasadzie, że jeżeli ja chcę wyciąć drzewo jako miasto, a są takie przypadki, muszę występować do Urzędu Marszałkowskiego o zgodę, co trwa tam kilka tygodni, więc te wystąpienia z naszej strony są i będą realizowane, natomiast no, dla mnie jest to troszkę chora procedura, uważam, że to powinno być załatwione w przeciągu tam jednego dnia. Ja pamiętam, ostatnio mieliśmy też taki tragiczny wypadek, gdzie na plac zabaw spadło jedno z suchych drzew, jeden z konarów suchego drzewa i dwójka dzieci znalazło się w szpitalu, bo niestety zostało uderzone przez ten konar. Dobrze, że się nic nie stało, ale wycięcie tego drzewa trwało 2 miesiące. Myślałem, że mnie szlak trafi, bo okazało się, że tam jest gniazdo. Jak jest gniazdo, to tego drzewa nie można wyciąć i tam jakaś taka strasznie trudna procedura. I z mojego punktu widzenia, jak na to patrzyłem, to tak chyba gdzieś nie do końca żyjemy w normalnym świecie, bo gdyby to drzewo zabiło kogoś, to pewnie by nam pozwolono je wyciąć, ale dopóki kogoś nie zabije, to niech sobie żyje. No, nie tędy droga, więc to są trudne sprawy, ale ja uważam, że nie ma innych.
A słuchaczce, tej konkretnej słuchaczce, co odpowiemy?
Będzie wycięty tam, wniosek będzie złożony i te samosiejki też niektóre będą usuwane, zresztą tych drzew będzie usuniętych więcej. One są wytypowane do tego, tylko to też tak odpowiednio, bo to nie ja sobie typuję te drzewa do wycięcia, ani nie moi pracownicy, my nie jesteśmy fachowcami, stąd wynajęcie w przetargu firmy, która to musi zrobić, etc., etc., te wszystkie ruchy będą robione. Jeżeli chodzi o zieleń w mieście, doszło do dużych zmian i wierzę w to, że w przyszłym roku będziemy zadowoleni z jakości zieleni, a za ten rok mogę
to będziemy wracać jeszcze, panie prezydencie, do tematu zieleni w kolejnych audycjach. Tymczasem następne pytanie słuchacza związane z parkingiem w kampusie A, ulica Podgórna, ulica Szafrana, gdzie sytuacja parkingowa jest dramatyczna. Często zdarzają się tam uszkodzenia samochodów i jest tutaj apel do władz Uniwersytetu Zielonogórskiego i do miasta Zielona Góra, żeby wspólnie wyasygnować środki finansowe na zrobienie z tego miejsca czegoś, co przypomina prawdziwy parking dla samochodów.
Czy generalnie oba kampusy moim zdaniem na uczelni wymagają rozwiązań parkingowych. Ja sam kiedyś studiowałem na naszej uczelni wspaniałej. Sam pamiętam, jak wyglądały parkingi, z tym, że sytuacja wyglądała w ten sposób, że przed akademikiem kiedyś stały 3 samochody, bo 3 studentów na kilkuset, którzy mieszkali, mieli auto. W tej chwili sytuacja wygląda tak, że 3 nie ma aut, a setki ma, więc to się zmieniło.
Wygląda?
Punkt pierwszy. Punkt drugi, oczywiście miasto wspiera uniwersytet. Jeżeli uniwersytet będzie chciał, może przeznaczyć, bo my tak naprawdę przeznaczamy pieniądze dla uniwersytetu i to są nie setki tysięcy, miliony i spokojnie można z tego zrealizować. Jeżeli uniwersytet będzie uważał, że to jest dla niego priorytet, to na pewno to zrobi. Myślę, że warto też wystąpić jeszcze do Warszawy, aby Warszawa jako ten, który powinien wspierać uniwersytet w pierwszej kolejności, też pomogła w tym. Ja jestem jak najbardziej za. Natomiast my sami fizycznie nie jesteśmy w stanie tego zrealizować, bo jest to niezgodne z przepisami. Ja poniósłbym konsekwencje. Nam nie wolno na nie swoich gruntach realizować inwestycji. Miejsca parkingowe przybędą w mieście. Przygotowujemy się do tego, kończymy plany zmieniać i te miejsca będą realizowane. Nie zawsze będzie to za zgodą 100% mieszkańców, ale nie ma innego wyjścia. Jeżeli chcemy żyć w mieście, w którym przybywa samochodów w tempie 10 tysięcy rocznie, musimy budować nowe miejsca parkingowe, bo inaczej tak naprawdę wszyscy będą mieli problem z zaparkowaniem nie o 22, ale o 18, więc musimy budować nowe parkingi tam, gdzie jest to tylko i wyłącznie możliwe i będziemy to robić.
O temat parkingów w kampusie A będziemy pytać również władze naszej uczelni. Pytanie mailowe czy komentarz. Chcę podziękować panu za informację w czasie orkanu, nie tylko na Facebooku, ale i w mediach. Faktycznie mogliśmy poczuć, że jest pan gospodarzem tego miasta. W kryzysowej sytuacji informacje od pana były bardzo przydatne. Mam też pytanie, czy wie pan, co z pomocą rządu dla osób dotkniętych orkanem? Premier Szydło zapowiedziała taką pomoc.
Tak, wszystkie osoby, które poniosły szkody, jeżeli chodzi o swoje gospodarstwa domowe, o swoje mieszkania, domy, mają prawo i obowiązek zgłosić się do MOPS-u, gdzie wystąpią o wsparcie. Ja już powołałem w poniedziałek zespół, który jest odpowiedzialny za szacowanie skutków nawałnic i te elementy są wtedy uruchamiane i ta cała pomoc jest wtedy realizowana. Także jeżeli chodzi o ten element, to MOPS. Jeżeli chodzi o pomniki na cmentarzu, bo tak jak pani mówiła na początku, na cmentarzu też tego było dość dużo. Niestety wyglądało to tragicznie. Cmentarz jest ubezpieczony, sprzątamy na cmentarzu, będziemy naprawiać pomniki w ramach tego ubezpieczenia, więc wierzę w to i tam też podawaliśmy ostatnio na konferencji prasowej numer, gdzie można ewentualnie zgłaszać również szkody, nie tylko
tak,
wyłącznie.
Tak, my również go w radiu elementy, bo jeden to jest podajemy.
Pomoc, szkody i odszkodowania, drugi to jest cmentarz, a trzeci to jest zakład gospodarki, gdzie zgłaszać należy drzewa, które leżą gdzieś, bo mówię, my to, co widzimy, co staramy się sprzątać, natomiast no, krok po kroku będziemy też wchodzić w miejskie lasy, bo tak naprawdę tam też jest wiele szkód, ścieżki rowerowe, etc., etc., wiele leżących również igliwia, liści. Mieliśmy problem i dalej mamy troszkę problem ze sprzątaniem. Sprzęt mechaniczny niestety nie zdaje egzaminu w przypadku takim, jak mieliśmy ostatnio, że jest mokro, że deszcz pada, więc będziemy cały czas starali się usunąć jak najszybciej wszystkie skutki, natomiast my o nie wszystkich wiemy, to jest troszkę
czyli
jak ze...
prosimy tutaj słuchaczy,
tak,
żeby również zgłaszali.
Studzienek w mieście jest kilka tysięcy. Nie jesteśmy w stanie w przeciągu jednego dnia sprawdzić, które są zatkane, które nie, więc to jak są sygnały, staramy się
na nie reagować. Panie prezydencie, co ze schroniskiem nowym dla zwierząt? Pyta
słuchaczka. Tu jest wielki problem, bo tak naprawdę od wielu lat to, które jest, nie spełnia już swojej roli w sposób właściwy. Chcielibyśmy wbudować nowe, natomiast nie jesteśmy w stanie znaleźć lokalizacji, która by była do zaakceptowania przez mieszkańców, bo wszyscy uważamy, że takie schronisko powinno powstać, natomiast jak dochodzimy do szczegółu, czyli próbujemy wskazać lokalizację, to okazuje się, że mieszkańcy już nie do końca są zainteresowani, przynajmniej ci, którzy mieszkają gdzieś obok, aby takie schronisko powstało. Mamy problem fizycznie, że nie mamy gdzie go wybudować, bo się nikt na to nie chce zgodzić. Wszyscy są za, pod warunkiem, że u sąsiada, a nie u mnie.
Czy będzie nowa galeria na ulicy Bohaterów Westerplatte?
Mam nadzieję, że wcześniej czy później będzie. Tych inwestycji różnego rodzaju, które się toczą w mieście, jest dużo i będzie coraz więcej. Natomiast na dzień dzisiejszy tutaj prace są wstrzymane, natomiast będzie rozbudowa Focusa na pewno. Chcemy, aby było tam więcej miejsc parkingowych i wszystko wskazuje na to, że się uda. Jest w trakcie rozbudowa Tesco. Po przeciwnej stronie Focusa, tam gdzie kiedyś była hala ludowa i w tej chwili stoi teren odłogiem, mam nadzieję, że w przyszłym roku powstaną również inwestycje, w tym również jedna z nich to będzie związana z handlem.
Ile będzie miejsc pracy w Panatonii? Pyta słuchacz. Ile miasto dało zielonogórzanom miejsc pracy w tej kadencji prezydenta Kubickiego?
Próbowaliśmy zrobić takie szacunki i wychodzi nam, że jest to około 2300 miejsc pracy, które powstały. Powstaną jeszcze dodatkowe, bo te rozmowy się toczą. Ja jestem naprawdę dumny z tego, że nasza strefa tak w Kisielinie jest szybko do przodu. Ostatnio kiedyś nawet wychodziło, że najwięcej zezwoleń wydanych w tym roku to jest właśnie na naszej strefie. Ja się z tego bardzo cieszę i to nie są ostatnie zezwolenia, które są wydane.
W skali kraju?
W skali kraju. Mhm. Wychodziło, że mamy dość dobre notowania w tym zakresie. To jest ciężka praca. Ja pamiętam kilka lat temu, jak zaczynałem, to część osób pukała się w głowę i mówiła, że nigdy nam się nie uda, by cokolwiek tam powstało, a w tej chwili no, jesteśmy na etapie, że już prowadzimy planistyczne prace związane z tym, jak poszerzyć strefę, bo ta, która jest, za chwilę będzie już dla nas no, niedostępna, w sensie będzie braku miejsc do dalszego inwestowania i oczywiście no, chcemy skorzystać z tego, co się w tej chwili dzieje i korzystamy jako miasto. Chyba po raz pierwszy od 20 kilku lat Zielona Góra jest przygotowana do tego, aby przyjąć inwestorów, przyjmuje tych inwestorów i korzysta z tego. Niestety wcześniej nie wyglądało to tak, jak wyglądać powinno. Tu wiele lat ciężkiej pracy mozolnej przynosi efekty. To, co powiedziałem, my w tej chwili policzyliśmy, to jest ponad prawie 2300 i to nie jest wszystko.
Kiedyś mówił pan, muszę zapytać, o 5000 miejsc pracy, 4000. Obiecał pan kiedyś 4000 miejsc pracy i będzie, tak?
I to będzie, ja słowa dotrzymuję. Mam czasami problem związany z tym, że coś mi się przesuwa w czasokresie, bo tak to też niestety wygląda, że nie wszystko mi się udaje zrobić, ale krok po kroku walczę o pewne rzeczy i je robię. To jest troszkę tak jak z obwodnicą południową, gdzie część osób powiedziała, że już w życiu tego nie będzie, w życiu na to pieniędzy nie dostaniemy. Już odtrąbili sukces, że nie będzie, a moją porażkę, że nie potrafię nawet tego zrobić, a w tej chwili, jak ostatnio byłem na sesji Rady Miasta, to okazało się, że wszyscy, bo zawsze byli za obwodnicą południową i nigdy nikt za nią nie przeciwko niej nie protestował. Ja uważam, że trzeba walczyć również o nowe rozwiązania komunikacyjne i trzeba walczyć o pieniądze z zewnątrz na to, bo z własnego budżetu nie będziemy w stanie tego wszystkiego zrealizować.
To przy tej okazji dopytam też, w takim razie mówiliśmy o orkanie, to może o takiej burzy, która być może się pojawi. Chodzi o gminny program rewitalizacji. Czy trwa dialog z Urzędem Marszałkowskim? Bo mówiąc o tym gminnym programie, mamy na myśli ścieżki rowerowe i Dolinę Gęśnika, wieżę widokową. Wieżę widokową.
Wszystkie
pani marszałek
rzeczy,
powiedziała, wieży nie będzie. A co z resztą? Co z pozostałymi elementami?
Zostały przez panią marszałek wstrzymane. To dotyczy amfiteatru. Również to dotyczy całości zagospodarowania wzgórz piastowskich. Pani marszałek to wstrzymała. Moim zdaniem nie do końca sensownie, no ale tutaj strony pozostaną przy swoich własnych zdaniach. Natomiast pozostałe rzeczy będą przez nas realizowane, natomiast te wszystkie wstrzymania, które tak naprawdę będą szkodziły naszemu miastu, no ale cóż, i tak w życiu bywa. To jest trochę jak z obwodnicą południową. No, 4 razy mnie wyrzucili, ale za 5 razem udało się to zadanie wywalczyć i zrealizować. Będziemy je realizować. I tak samo jest tutaj. Ja nie ustępuję z walki o to, aby i amfiteatr wyglądał lepiej, bo to wstyd, żeby tak wyglądał amfiteatr w mieście wojewódzkim, o to, aby parki wyglądały inaczej. Natomiast to wszystko powoduje pewne perturbacje we wszystkich inwestycjach. Natomiast część, która już jest, będzie realizowana, będą realizowane wzgórza winne, będzie realizowany Park Sowińskiego, będzie realizowany Gęślik. Tutaj umowy są podpisane, one nie są zagrożone.
Ścieżki rowerowe.
Ścieżki rowerowe, jest część na etapie przetargów, część już jest podpisana, będą realizowane. Wypożyczalnia rowerów będzie zrealizowana. Czy ktoś tego chce, czy nie? Ja uważam, że to się temu miastu należy i nie ma też co zwlekać. Trzeba z środków unijnych korzystać jak najszybciej. Natomiast zgodnie z tradycją są tacy, którzy nie chcą ani obwodnicy południowej, ani żadnej rewitalizacji parków, ani żadnych inwestycji, ani wycięcia żadnego drzewa, choć ja mogę ich pozdrowić, bo wiele osób pytało się mnie o numer telefonu do tych, którzy bronili tych drzew, bo większość z nich ma te drzewa na swoich samochodach i chcieli sobie z nimi sami porozmawiać, podziękować im za to, że oni bronią tych drzew, które spadają potem na samochody. Dobrze, że się tak naprawdę nie mamy żadnych wielkich ofiar, choć jedna osoba znalazła się w szpitalu po upadku drzewa na samochód, więc naprawdę trzeba wszystko robić z głową, nie wolno też hamować rozwoju miasta, bo inaczej to miasto naprawdę będzie miało problem. Ktoś, kto mówi, że w mieście nie są potrzebne nowe rozwiązania komunikacyjne, niech się przejedzie Konstytucji czy Sienkiewicza w godzinach szczytu i zobaczy, jakie są korki, czy na trasie północnej, tam wszędzie po prostu auta stoją.
Jeszcze jedno pytanie zdążę zadać. Jak wygląda sprawa boiska do futbolu amerykańskiego przy ulicy Botanicznej? Było ono budowane dla stowarzyszenia sportowego pod nazwą Dragons Zielona Góra z budżetu obywatelskiego. Czy zmiana tego stowarzyszenia w prywatną spółkę, Wataha.pl z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim nie zmienia zasad korzystania z boiska? Szczegółowe pytanie.
Bardzo szczegółowe, ale ja nie jestem zwolennikiem zmian. Prawda jest taka i tak zawsze było do tej pory, że staraliśmy się obiekty nasze, które są w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a tak jest w przypadku tego boiska, udostępniać wszystkim grupom sportowym zorganizowanym za minimalne stawki, za przysłową złotówkę, więc jeżeli ktoś zmienia nazwę, to nie zmienia moim zdaniem zasad funkcjonowania. Ja mogę to sprawdzić, ale nie planujemy
Wrócimy
żadnych zmian. To jest dla nich to boisko, to, że zmieniono
do tego
nazwę.
Pytania.
A pewnie jest to związane również z tym, że znaleziono sponsora, który nie do końca jest z Zielonej Góry, ale chce, żeby tutaj były realizowane pewne rzeczy. Tylko się cieszymy, że jest ktoś, kto chce pomagać. I ja jestem jak najbardziej za tym, żeby sport się rozwijał. Jak będzie się rozwijał sport zawodowy, to również będzie się rozwijał sport dzieci i młodzieży, bo lepiej, żeby dzieci biegały, skakały, niż siedziały przed komputerami.
I stawiamy kropkę w tym miejscu. Pytania, których nie zdążyliśmy zadać w tej audycji, zadamy prezydentowi miasta w przyszłym tygodniu, w środę o 12:30. Zapraszam na kolejne spotkanie, a dzisiaj już dziękuję serdecznie. Janusz Kubicki był moim i waszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.